Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w kresowej, cotygodniowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Przed chwilą o 17 w godzinie W w całej Polsce rozbrzmiały syreny w hołdzie powstańcom warszawskim.
I dlatego nasze dzisiejsze spotkanie poprzedził utwór Heroic Waltz Rafała Dubickiego, artysty młodego pokolenia. O tej samej porze za pośrednictwem mediów w całej Polsce ma miejsce premierowe wykonanie tego heroicznego, bohaterskiego walca.
Artysta przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego stworzył tak zwany wideogram, który składa się z muzyki, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, i oryginalnych zdjęć podporucznika Eugeniusza Lokajskiego, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego.
Czy wie Pan, Panie Michale, że Eugeniusz Lokajski trenował do wojny lekkoatletykę, był mistrzem Polski w rzucie oszczepem? Zdobył w 1935 roku w Budapeszcie wicemistrzostwo świata w pięcioboju?
Tego nie wiedziałem. To był czas oczywiście przedwojenny.
Ale jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie, tak jak Pan powiedział, przed wojną w 1936 roku, zajął siódme miejsce w rzucie oszczepem.
To ciekawe informacje. W kampanii wrześniowej natomiast dowodził plutonem 35. Pułku Piechoty. Tutaj pozwolę sobie na dygresję. Pułk ten walczył w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej, a od 25. roku stacjonował w garnizonie Brześć nad Bugiem na Polesiu. We wrześniu 1939 roku porucznik Lokajski został aresztowany przez Sowietów właśnie w okolicach Brześcia. Udało mu się jednak zbiec z niewoli i w październiku przedostał się do Warszawy.
I warto jeszcze dodać, że jego pasją oprócz sportu była fotografia. W czasie powstania warszawskiego dokumentował m.in. fotograficznie przebieg walk i zbrodnie niemieckie. Wykonał, drodzy Państwo, ponad 1000 zdjęć. Niestety zginął we wrześniu 1944 roku w wieku 36 lat pod gruzami zbombardowanej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej, gdzie mieścił się zakład fotograficzny, do którego udał się po filmy do aparatu fotograficznego. Spoczął na cmentarzu Powązkowskim. Warto jeszcze dodać, że na powstańczym szańcu straciła życie Krystyna Krachelska, poetka, harcerka, żołnierz Armii Krajowej, urodzona w Baranowiczach. 1 sierpnia, ratując rannego kolegę, została trzykrotnie postrzelona w klatkę piersiową. Operowana w szpitalu powstańczym, zmarła nad ranem dzień później, 2 sierpnia. Miała 30 lat.
Była córką Jana Krachelskiego, wojewody poleskiego. W 1932 roku zdała maturę w znanym w Brześciu gimnazjum imienia Romualda Traugutta, a w maju 1939 roku, czyli właśnie tuż przed II wojną światową, uzyskała dyplom na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mało kto wie, panie Andrzeju, że pozowała w latach 1936-37 rzeźbiarce Ludwice Niczowej do pomnika warszawskiej Syrenki. No, różne są powieści na ten temat, ale to może przy innej okazji. Krystyna Krachelska była też uzdolniona literacko. Wiersze i piosenki pisała już od 14 roku życia.
Tak sobie myślę, że te wszystkie postacie, o których dzisiaj opowiadamy, szczególnie dedykujemy ludziom młodym. A jeśli wracamy do tej pieśni, do której napisała słowa, znamy ją wszyscy, wykonała ją po raz pierwszy w lutym 1943 roku, a rok później piosenka była już jedną z najpopularniejszych utworów Polski walczącej.
Zwycięstwo wychodzi, idziemy na bój, a na tym koniec i Wagner.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, tydzień temu odszedł od nas w wieku 98 lat Bernard Ładysz. Wilnianin, żołnierz AK, więzień NKWD, światowej sławy śpiewak operowy. Mieliśmy zaszczyt z panem Andrzejem gościć u państwa Ładyszów w połowie lipca, nie przypuszczając, że jubiluszowa audycja, którą nadaliśmy 25 lipca, będzie audycją pożegnalną.
Bardzo dziękujemy za Państwa ciepłe słowa wyrażane zarówno telefonicznie, jak i poprzez media społecznościowe. Słowa głębokiego żalu, jednocześnie podziękowania za możliwość spotkania się z tym wielkim mistrzem i przypomnienia historii jego życia. Podczas naszej rozmowy pani Leokadia Remkiewicz, Ładysz, pamięta pan to, panie Michale, poruszyła między innymi temat pamiątkowej tablicy, która przed laty miała być umieszczona na rodzinnym domu artysty w Wilnie na Zarzeczu. Oto co powiedziała nam podczas tego spotkania.
Ale ja mam zdjęcie tej tablicy. Tu się urodził Bernard Ładysz, tu mieszkał tutaj w trzech językach: angielskim, polskim i litewskim.
A jest gdzieś ta tablica dzisiaj?
Jest, na pewno musicie panowie zapytać w domu polskim pani, jak ona się nazywa, bo ona jest przechowywana. Ja postaram się ustalić nazwisko tej pani, bo ona będzie wiedziała na pewno, gdzie ta tablica jest. Ja mam zdjęcie tej tablicy i oni tę tablicę przechowują, tylko nie umiem panu powiedzieć, kto ma pieczę teraz nad nim. Odsłonięcie było w 2004 roku w Domu Polskim. I potem miała zawisnąć na tym domu, na którym już niestety nie udało się zawieść.
Postanowiliśmy wspólnie z Walentym Wojniło, naszym korespondentem z portalu Wilno.tk.lt, zainteresować się losami tej tablicy. Przypomnijmy, że dzięki współpracy z ekipą Wilnoteki pan Bernard Ładysz zobaczył, jak wygląda obecnie jego dom rodzinny. Połączyliśmy się przy pomocy komputera właśnie z Wilnem. Oddajmy teraz głos redaktorowi Walentemu Wojniło.
Witam kolegów redaktorów i wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Raz jeszcze dziękuję za możliwość współudziału w tym ostatnim, jak się okazało, spotkaniu Bernarda Ładysza z ukochanym Wilnem. Dla mnie to także była okazja do bliższego poznania Zarzecza. Dzielnicy, która chociaż ostatnio bardzo modna, to jednak znajduje się nieco na uboczu Starówki i rzadko się zagląda do jej podwórek. Pisząc pożegnanie z mistrzem do naszego portalu wilnoteka.lt, odszukałem więcej informacji o życiu Ładyszów w Wilnie. O tym, jak bardzo rozśpiewana była ta rodzina zwykłego wileńskiego szewca kamasznika, czyli cholewkarza Adama Ładysza. O tym, jak śpiewali w chórze Haslu profesora Żubrowskiego i w kościele bernardyńskim, gdzie notabene modliła się także mama Maryli Rodowicz. Zaglądał tam też mieszkający tuż obok Konstanty Galczyński. Przypomniałem Henryka Czyża, jeszcze jednego Wilniuka, a potem znanego muzyka i dyrygenta. Przecież to on właśnie roztoczył przed Ładyszem perspektywę kariery wokalnej jeszcze w obozie w Kaludze, dokąd obaj wileńscy akowcy byli zesłani. Ale przy okazji zainteresowałem się też losem wspomnianej tablicy i faktycznie od prawie 10 lat czeka ona na zawieszenie. Otóż okazało się, że władze miasta Wilna z zasady nie pozwalają na upamiętnianie w ten sposób osób żyjących, dlatego tablica została zdeponowana w Domu Polskim. Warto zaznaczyć, że została ona przygotowana we współpracy z rodziną Ładyszów i przy wsparciu polskiej ambasady przez znaną wileńską działaczkę Krystynę Rotkiewicz. Teraz na nowo zostaną podjęte starania o jej umieszczenie w należnym miejscu, a chwilowo została ona przeniesiona do naszej redakcji Wilnoteki i mam nadzieję, że odtąd razem z twórcami Salonika Kresowego będziemy wspólnie patronowali tej sprawie i mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w Wilnie przy Polockiej 1, by relacjonować odsłonięcie tej tablicy. Tymczasem dziś Wilno pamięta o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wileńska Młodzież Patriotyczna postanowiła uczcić powstańców spływem kajakowym i właśnie o godzinie W, czyli 17 czasu warszawskiego, a 18 wileńskiego odbył się uroczysty apel, po czym młodzi Polacy ruszyli białą hańczą do Niemna. Za Niemen hen precz, a dokładniej nam precz, śpiewał notabene także Bernard Ladysz.
Za Niemen nam precz, ej koniu, lec kulą, dziewczyno za zulo, uściśnij, daj mnie w
Pożegnanie Bernarda Ładysza, które będzie miało charakter państwowy, odbędzie się w środę, 5 sierpnia. O 10 odprawione zostanie nabożeństwo w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a po nim odbędą się uroczystości pogrzebowe na wojskowych powązkach.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Za duszę świętej pamięci Bernarda Ładysza modlili się uczestnicy pielgrzymki Suwałki Wilno. Mówi ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, jeden z organizatorów pielgrzymki.
Tak, no otrzymaliśmy właśnie informację o jego śmierci w czasie pielgrzymki. Oczywiście modliliśmy się za tego wybitnego przedstawiciela ziemi wileńskiej. Z takim wielkim żalem, że już się więcej nie będzie można z nim spotkać, ale przedstawiliśmy Matce Bożej także jego życie. Tegoroczna pielgrzymka międzynarodowa, pierwsza Suwałk do Ostrej Bramy, była pielgrzymką jubileuszową 30. Przygotowywaliśmy się do niej od ubiegłego roku. Miało być rzeczywiście bardzo dostojnie, no ale pandemia spowodowała, że odbyła się w bardzo skromnym wymiarze. Widocznie tak chciał Pan Bóg, ale rzeczywiście wymiar duchowy tego wydarzenia był niezwykły, bo wędrowaliśmy w zasadzie w gronie kilku księży. Samo wędrowanie, no można powiedzieć, łzy cisnęły się do oczu, kiedy kroczyliśmy dosłownie w kilka osób, a mając przed oczyma ponad 1000, które co roku zmierza Suwałk do Ostrej Bramy, to wrażenie było ogromne. Modliliśmy się we wszystkich kościołach na szlaku Wileńszczyzny właśnie o ustanie pandemii, modliliśmy się za Polskę, staraliśmy się, ponieważ ta mniejsza grupa stwarzała takie możliwości, odwiedzać groby polskich bohaterów, czy w Warenie, czy w Koleśnicy, w Wejszyszkach, w Koniuchach, w Solecznikach, a więc praktycznie codziennie modliliśmy się także na grobach żołnierzy Armii Krajowej. No i samo wejście do Ostrej Bramy też było niezwykłe, bo w Wilnie zjawiło się ponad 500 osób, co było dla nas z tej garstki niezwykle wzruszającym takim momentem, kiedy stanęliśmy przed Matką Bożą Miłosierdzia, a wokół nas tylu pielgrzymów duchowych, którzy nam po prostu poprzez modlitwę i obecność w Wilnie także towarzyszyli.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak w pewien sposób symboliczny ksiądz Jarosław Wąsowicz połączył Ostrą Bramę z Wilnem, Warszawą i Gdańskiem. Proszę Państwa, po krótkiej przerwie zapraszamy na drugą część kresowego saloniku Radia Gdańsk. Wybierzemy się wspólnie do Lwowa i na Kresy, które znajdują się niedaleko, pod Warszawą, która dla Bernarda Ładysza po Wilnie stała się drugim domem.
Miasto z powilju zmierz, wiśle światła rozbłysły, jak w tysiącu innych osad i miast. Cicho wznosi się mgła, biały oblok znad Wisły i okrywa i łączy jasne brzegi i nas. Odpoczywa po dniu pełnym trudu i znoju miasto moje i twoje, nasza troska i pieśń. Nie powtórzy się już czas pożarów i wojnie, jak gołębie pokoju płyną światła przez mierz. Może w tej nocnej mgle się nad rzeką inny chłopiec dziewczynie opowiada swe sny. Może patrzą jak my światel zamieć daleko i śpiewają piosenkę swemu miastu jak my.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w naszej cotygodniowej kresowej audycji w sobotnie popołudnie na antenie Radia Gdańsk. Czas wakacji, drodzy Państwo, sprzyja podróżom. Za tydzień odwiedzimy w sposób zdalny Lwów, a dziś zapraszamy Państwa do zwiedzenia z nami prywatnego Muzeum Lwowa i Kresów. Rozumiem względy pandemiczne, ale proszę się nie obawiać, nie trzeba jechać daleko, to tylko 40 km od Warszawy.
W miejscowości Kuklówka Radziejowicka znajduje się ukryty w lesie piękny dwór. O historii tego kresowego dworu i mieszczących się w nim niezwykłych eksponatach opowie nam jego właścicielka, pani Aleksandra Biniszewska.
Czy ten dwór był rekonstruowany, czy on był przeniesiony?
Nie, to jest rekonstrukcja, bardzo wiernie odtworzony. To jest kopia dworu oryginalnego moich dziadków. Dwór stał kiedyś województwo stanisławowskie, powiat kołomyjski. My to bardzo wiernie odtworzyliśmy. Jak ja tutaj to stawiałam, jeszcze żyła babcia. I babcia kierowała tą, mówiąc szczerze, odbudową.
No to idźmy poszukiwać tej kresowości.
Ja bym chciała, żebyście panowie zwrócili uwagę na oryginalne tabliczki z cmentarza Orląt Lwowskich. Jest to dar Tadzia Łodziany właśnie, który w momencie, kiedy cmentarz odnawiano, zaprojektował od nowa groby Orląt. Mało kto o tym w ogóle wie, że to jego jest właśnie praca. I będąc właśnie we Lwowie, wtedy zbierał te połamane, na śmieciach rzucone tabliczki i nam to właśnie ofiarował. Natomiast mój przyjaciel i dobroczyńca, pan Mieczysław Filipczak, zresztą z Sopotu, wiele rzeczy nam ofiarował. Ale to jest dla mnie taka unikatowa rzecz, ponieważ jest to fragment piszczałki organowej z kościoła świętej Elżbiety z ziemią z cmentarza Orląt Lwowskich. Dla mnie jest to wyjątkowa taka relikwia, bo jest to nie tylko, że to jest jeden z nielicznych ocalałych fragmentów wyposażenia tego kościoła, który był takim memento mori dla lwowiaków, bo to był ostatni element, który lwowiacy widzieli, jak wyjeżdżali ze Lwowa. A kościół został przecież zniszczony po wojnie, bo tam były magazyny, a dziś jest przerobiony na cerkiew, więc... Tu jest z kolei taka ciekawostka, bo jest to pejzaż z pierwszej połowy XIX wieku przedstawiający zaleszczyki. Ja nie wiedziałam, że to są zaleszczyki, myślałam, że to gdzieś po prostu na Podolu, ale przyjechał profesor Matuszkiewicz, który zdążył być jeszcze adiunktem na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Przyjechał do nas, mając 92 lata, prowadząc dużego Fiata. I ja mu to mówię, panie profesorze, to jest gdzieś na Podolu. A on mówi, ależ dziecko, to są zaleszczyki. Ja mówię, panie profesorze, ale skąd pan profesor to wie? Ależ dziecko, tam jest strona rumuńska, tu będzie most, a tu się wchodzi do zaleszczyk. No dobrze, panie profesorze, ale skąd pan profesor to wie? Ależ dziecko, ja się tam urodziłem, ja się tam wychowałem. No a potem jak już muzeum było już oficjalnie otwarte i przyjeżdżali zaleszczykowianie, każdy z nich potwierdzał, tak, to są moje zaleszczyki. I z antyszambru przechodzi się do kancelarii.
Panie Michale, to musimy jakiś list chyba tutaj napisać.
Kancelaria to był gabinet pracy pana domu, no jak to w majątku, więc tutaj też jest, oczywiście są wyłożone rzeczy związane z gospodarstwem, jak chociażby cukier pastewny, jego zastosowanie w hodowli koni, koń huculski, gospodarstwo podwórzowe, zimowe żywienie krów dojnych, no to wiadomo, że to majątek ziemski. No ale tutaj tak naprawdę ten gabinet to jest takie nasze mauzoleum, można powiedzieć, bo mamy wszystkie odznaki obrony Lwowa, Orlęta Lwowskie, mamy pamiątki po demonstracji 1861 roku, szable Halera, szable Jurka Biczana, oryginalną czapkę Maciejówkę legionową tych legionów jeszcze z Oleandrów, odznaki harcerstwa polskiego przedwojennego ze Lwowa, pagony i odznaczenia szkoły kadetów imienia Józefa Piłsudskiego ze Lwowa, dokumenty podpisane przez Piłsudskiego, Rozwadowskiego, no unikatowe zdjęcia.
To mamy akcent pomorski również.
A jaki? Haler? A, no tak. No a Haler.
Za ślubiny polskie.
No
z Morza.
Tak, ale Haler był oczywiście ze Lwowa, więc urodził się pod Krakowem, ale wychowywał się we Lwowie, więc to dla nas jest to lwowiak. Także tutaj są pamiątki chociażby o maszyna Jerzego Janickiego, na której napisał Polskie Drogi, pierwsze odcinki domu. I oczywiście jest to dar pani profesor Janickiej, ponieważ Jerzy Janicki przyczynił się do powstania tu tego muzeum, bo bez jego namów myślę, że byśmy się nie zgodzili. Niedawno mieliśmy wybory, więc proszę bardzo, tu jest ordynacja wyborcza 1935 rok, ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu 1932 rok, prawo cywilne dotyczące obowiązków na ziemiach wschodnich, też 30 rok, czy chociażby książki telefoniczne, książki adresowe, wszystko związane z Wileńszczyzną czy Lwowszczyzną. Tam w Alkierzukawowym na stoliku są przyrządy do palenia z kantyny oficerskiej 6. Pułku Lotniczego na Skniłowie, łącznie z przedwojennymi zapałkami, co można zobaczyć.
To ja muszę się zapytać o jedną książeczkę malutką. Trucizna duszy chrześcijańskiej, socjalizm.
Zdecydowanie specjalnie to wyłożyłam, żeby ludzie widzieli, co nas truło, odkąd powstało, czyli ten socjalizm.
I do dzisiaj czasami truje.
Oj, tak. Zwłaszcza dzisiaj. Ja często powtarzam, że wojna nie skończyła się w 1945 roku, że wojna trwa dalej. My zatrzymaliśmy tę zarazę w 1920 roku. No niestety w 1939 roku ulegliśmy, a w 1940 roku ona się rozlała po całej Europie i do dzisiaj toczy jak rak Europę i do dzisiaj tak naprawdę z nią walczymy.
I w sposób symboliczny tam jabłko widzę.
No to jest oczywiście dwór, bo tutaj mamy książki dotyczące właśnie jak uprawiać sad, warzywa, wszystko oczywiście przedwojenne, łącznie nawet z oryginalnym pudełeczkiem po tabletkach do ssania na ból gardła, prawda?
Wszystko tu się znajdzie. Mieliśmy przejść tam do tego miejsca.
Alkierz jest nieduży, więc, ale tam jest, tak jak mówiłam, są przyrządy do palenia z kantyny oficerskiej 6. Pułku Lotniczego na Skniłowie i oczywiście meble są huculskie. Proszę zobaczyć, że Otto Axer, jego obraz, bo to jest też lwowianin. Czy tutaj są, przepraszam, zapalę światło. Czy tutaj są na przykład drzeworyty przedstawiające miejscowości kresowe, jak chociażby, to jest akurat Laszki Królewskie pod Lwowem, Kochawina, sanktuarium w Kochawinie, Podchorce, Złoczów, Olesko. Oryginalne. A to nawet jest, nawet jeżeli to nie jest związane z kresami, bo jest to zamek w Radzyniu Chełmińskim, to jest ze zbiorów Sasa Zubrzyckiego, lwowianina.
I jest nawet wielka tablica genealogiczna.
Ja zrzuciłam świeczkę.
To nie my. Tablica genealogiczna monarchów Polski.
Ach, to jest w ogóle przepiękna rzecz, bo to jest z 1831 roku wydane, zdaje się, że w Stanisławowie. Jest to napisane przez ziemiankę. To jest o tyle cudowne i fantastyczne, pomijając oczywiście wiek, ale że tam są pretendenci do tronu polskiego przeprowadzeni aż do 1831 roku. Także pięknie wszystko wyprowadzone jest.
Pana, panie Andrzeju, wpuścić do muzeum, to nie dopuści pan człowieka do słowa.
No trochę dopuściłem.
Tylko trochę. Odetchnijmy na chwilę przy utworze Taksówkarz Lwowski. Muzyka, słowa i wykonanie Wiktor Buzyński.
Dostałem właśnie pana list przed chwilą. Niech panu za ten list Bóg zdrowie da, że tam daleko pan po latach tylu w pamięci swojej mnie i Lwów wciąż ma. Taksówkarz lwowski woził mnie po Lwowie, sam przypomina, gdzie mnie kiedy wiózł. I już nam pachną bzy na Łyczakowie, już my obaj w tamtym mieście, gdzie człek razem z drzewem wrósł. Taksówkarz lwowski wiezie w tamte lata, jak brat do brata do mnie pisze list. A jak ty mnie odnalazł, taż nas dzieli świat. Oba my znów, choć Lwów wróg nam skradł. Ja wiem, że jeździsz dziś po innym mieście. W taksówce swojej siedzisz, czekasz tam, by przyszedł ten najdłuższy kurs nareszcie, co się po nocach śni wciąż obu nam. Wtedy za frajer ty mnie wieś po Lwowie, wtedy ty ze mną pij i ze mną płacz, i na klaksonie graj jak pogotowie, wszyscy z drogi my hulamy obaj, ty się Lwowi patrz. Taksówkarz lwowski i lwowski piosenkarz, każdy z nich klęka i całuje bruk. Weź si tę piosenkę, będziesz się mniej gryz. a ja tutaj będę miał twój list.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Czy lubi pan czytać książki, panie Andrzeju?
Oczywiście, panie Michale, choć coraz trudniej znaleźć na to czas.
A posłuchajmy, jaką propozycję ma dla nas pani Aleksandra Biniszewska, właścicielka Podwarszawskiego Muzeum Lwowa i Kresów.
Zapraszam teraz do biblioteki.
Do pokaźnej biblioteki.
Z biblioteki jestem bardzo dumna, bo to jest jedyna biblioteka ziemiańska kresowa, która ocalała. No i jedna z nielicznych ziemiańskich, które w ogóle ocalały. Właśnie tylko dzięki temu, że dziadkowie się w 1935 roku przenieśli pod Brodnicę. Mamy ponad 8,5 tysiąca książek. Niektóre, te, które dotyczą Lwowa, są z 1820. Mamy prasę kresową z 1812 roku. Druki ulotne, druki reklamowe, kilka tysięcy zdjęć unikatowych. Książki są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Na przykład mamy książki z Biblioteki Kozietulskiego z jego odręcznymi podpisami. Mamy książki z Biblioteki Czartoryskich. Pan Głuszków ze Słowuty, tej zniszczonej Słowuty. Naprawdę bardzo cenne książki. Na przykład jesteśmy jedyną biblioteką kostiumologiczną, która ma materiały dotyczące historii kostiumów w Polsce opracowane już przed wojną we Lwowie. Czy na przykład jedną z nielicznych bibliotek teatralogicznych, które mamy świetnie udokumentowane losy Teatru Polskiego od momentu, kiedy tam powstawało na wschodzie, łącznie z programami tak rzadkich teatrów lwowskich, mówię rzadki w tym sensie, że na przykład działały tylko rok czy pół roku, to jest Teatr Ul czy Reduta, no to my nawet mamy programy tego, także to jest naprawdę bardzo cenna biblioteka. No i oczywiście stroje huculskie, oryginalne, z wyjątkiem kapelusza. To jest przedwojenny, ale nie jest huculski.
A ten klęcznik i przewodnik chrześcijański?
Tak, no to jest wydany w Wilnie. Natomiast no, w każdym dworku było miejsce, gdzie można się było pomodlić. My mieliśmy kapliczkę zrobioną w jednym z alkierzy, ale ponieważ tam zrobiliśmy izbę poświęconą żołnierzom AK i żołnierzom wyklętym, bo mamy piękne zbiory, dzięki panu Mieczysławowi, właśnie Filipczakowi, mamy piękne zbiory dotyczące na przykład żołnierzy AK z Kresów, no to tu można się pomodlić, a tam jest nasza... Tam jest akurat nasza... No niestety psy się nie lubią, te, które mieszka pies u mamy, z tym się nie lubi. Znaczy tam dalej jest nasza sypialnia gościnna prywatna, tam nie, ona nie jest do zwiedzania, panom oczywiście pokażę.
Nie będziemy zdradzać, co tam zobaczymy, ale może jednak.
Mówię, no nie jest to do zwiedzania w sensie takim, że to jest po prostu jak goście przyjeżdżają nasi prywatni, to tutaj mieszkają, chociaż oczywiście też są tutaj rzeczy związane z kresami, jak no, chociażby malarstwo.
Tylko powiemy, panie Michale, prawda, że warto tutaj przyjechać.
Ale jak już tutaj jesteśmy, to przejdźmy tam do tego pokoju. Żołnierzy wyklętych. Ja przepraszam, bo tutaj akurat jest koronawirus, więc my tu w tej chwili no, nie pokazujemy. Jest to niestety zamknięte, ale są na przykład wszystkie odznaki żołnierzy AK kresowych. Jest unikatowa książka wydana w 1944 roku w tajnych drukarniach lwowskich, gdzie dochód jest przeznaczony na ofiary rzezi wołyńskiej. Jest unikatowa gazeta Nowy Kurier Warszawski. To jest ciekawostka, że to była godzinówka i mój dziadek nie kupował tej gazety, zrobił tylko jeden wyjątek. Kupował tylko te numery, które podawały nazwiska zamordowane w Katyniu. Bo to jest, proszę zobaczyć, oryginał. 43 rok, maj, kiedy Niemcy odkryli Katyń i w Katyniu odkopano już 7 mogił i to jest wszystko oryginalne. Oczywiście, no tak jak mówię, no Monitor też polski oryginalny, gdzie jest ogłoszona wojna, czy Gazeta Lwowska, Gadzinówka z kolei Lwowska, gdzie pokazuje pierwszą wizytę Franka we Lwowie. No i taka ciekawostka, tutaj mamy oryginał tomiku poezji Herberta, wydany w tajnym obiegu, gdzie specjalnie otworzyłam ten tomik poezji na wierszu 17 września. Zbigniew Herbert, 17 września. Taki tytuł wiersza. No i oczywiście sutanna księdza Mireckiego, czy żołnierza AK, kombatanta żołnierza AK. Także to jest taki nasz właśnie, gdzie udzielamy lekcji, historii dla młodzieży. Teraz przechodzimy do... To jest jedyne takie miejsce ekspozycyjne, typowo muzealne. To jest wystawa poświęcona pierwszemu na świecie zagłębiu naftowemu który przecież nie był w Pensylwanii ani w krajach arabskich, tylko był pod Lwowem. To jest piękna historia, jak właśnie powstawały te pierwsze szyby do ostatniego w 1939 roku. Wypełnione są to oryginalnymi akwarelami Rybkowskiego. No i oczywiście autentyczna lampa Łukasiewicza, naprawdę zrobiona przez niego. To jest jedna z pierwszych lamp naftowych na świecie. Tu mamy taką stałą ekspozycję Hucurszczyzny, gdzie ja chciałam pokazać, jak to było przed wojną. A z kolei za schodami jest jedyny na świecie egzemplarz polskiej pralki z 1890 roku. To jest naprawdę polska pralka z 1890 roku. Tutaj z kolei są narty z wytwórni Prugara z Lwowa przedwojenne, czy opakowania ciastek Hazela, czy branki. No i oczywiście proszę zobaczyć, że piękna miniatura szybu naftowego z Borysławia. Manekin z Lwowa. Tu Geppert, wileński malarz.
Tak dosyć szybko przechodzimy,
drodzy Państwo. Ale... malarz z Lwowa. I przechodzimy do salonu. Tu mamy większość malarstwa. Oczywiście są to malarze lwowscy, bo lwowskim malarzem był Sichulski, Sawczuk, Helcmiller, Pokiziak, Rybkowski, Kaczorbatowski, jest Procejłowicz, Reisner. To są malarze lwowscy. Natomiast takie najcenniejsze pamiątki to jest jedyny na świecie fragment ołtarza polowego z 1863 roku. Tu z kolei jest Basiówka, to jest zdjęcie z 1912 roku. Basiówka, czyli to jest pierwsze lotnisko na ziemiach polskich pod Lwowem. Ćwiczenia oddziału Sokoła, gdzie Halery z dowódcą dział. 1912 rok. Tam mamy krzyżyk powstańczy z 1963 roku zrobiony z drzew kalszynki grochowskiej. Figurka Jerzego Janickiego do jasełek ze zdjęciem, żeby udowodnić, że oryginał. No i taka szopka bożonarodzeniowa sprzed I wojny światowej z Lwowa, do której my najmłodsze dzieci uczymy historii. Zaczynamy od tego, że w czasie rozbiorów nie wolno było uczyć historii Polski, że były za to kary, więc jakoś musiała nas z tego wybrnąć. Więc na przykład jest najlepszy przykład do tego, że jest żłóbek, bo pielgrzymowało do żłóbka trzech króli, prawda? Więc są trzy korony. Jest królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło i Kazimierz Wielki. Jest Jan III Sobieski, jest husaria, są rycerze spod Grunwaldu, są pospolite ruszenie, są powstańcy styczniowi, chłopi spod Racławic, no i oczywiście Polska Jerozolima, czyli Wawel. Można uczyć historii? Można.
Ja muszę do tego kredensu podejść.
Tam są rzeczy wyprodukowane przez Polaków na kresach.
O, naleweczki.
Litewska.
Ojej, a nie powiem Państwu, co widzę. Mogę tylko, może Państwo się domyślą.
Jak Państwo słyszeli, pan Andrzej czuje się w muzeum jak u siebie. Jego ekscytacja spowodowała, no, że nie mogłem skupić uwagi na opowieściach pani Aleksandry i obejrzeniu zupełnie niezwykłych, oryginalnych, kresowych eksponatów.
Jak ryba w wodzie, panie Michale.
Ale to nie jest Bałtyk, panie Andrzeju. Będę chyba musiał jeszcze raz wybrać się sama, może z rodziną, do Muzeum Lwowa i Kresów, do dworu Biniszewice. Do czego i Państwa zachęcam. Informacje o Muzeum Lwowa i Kresów oraz kontakt dostępne są w internecie.
Obiecuję, panie Michale i drodzy Państwo, że następnym razem będę bardziej powściągliwy. Porozmawiamy o tym może poza anteną, a teraz oddajmy już głos Danielowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Mamy pierwszy weekend sierpnia, więc w naszym cotygodniowym kalendarium historycznym Kresów zerkniemy także na to, co wydarzyło się pod koniec lipca. 30 lipca 1937 roku Mikołaj Jeżow, szef NKWD, wydał rozkaz, w którym zarządzał masową likwidację elementów antyradzieckich. Na jego mocy od sierpnia 1937 roku do września roku 1938 wydano zaocznie ponad 700 tysięcy wyroków śmierci, a w tym ponad 100 tysięcy wyroków na Polaków mieszkających w ówczesnym Związku Radzieckim na dawnym terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dodatkowo niecałe 30 tysięcy Polaków skazano na pobyt w łagrach. Operacja Polska była największą liczebnie oficjalną operacją NKWD dotyczącą członków konkretnej narodowości, w tym wypadku polskiej. Akcja objęła wszystkich Polaków bez względu na przynależność klasowo-społeczną. 1 sierpnia 2006 roku zmarł urodzony we Lwowie w 1935 roku Stanisław Jopek, wybitny polski tenor, solista zespołu pieśni i tańca Mazowsze, ojciec skrzypaczki Patrycji Jopek i piosenkarki Anny Marii Jopek. Z zespołem pieśni i tańca Mazowsze związany był przez ponad 40 lat. Warto, proszę Państwa, znać chyba najbardziej rozpoznawaną piosenkę wykonywaną przez Stanisława Jopka. To Furman.
Ludzi, a ja mówię, że na pana najszczęśliwszy los Furmana. Hej, Dziok!
Etta, Dziok!
Hej, Kastany!
Chłopi, Jary!
Hej, Dziok!
Etta, Dziok! Etta, Miśka, Dziok!
Gdy z kozła kieruję konie, jestem jakby król na tronie. Tam, gdzie zechcę, szkapy idą, czy to koczem, czy to bidą.
Hej, Dziok!
Hej, Dziok! Tylko jedna ta różnica, sprawiedliwszym jest woźnica, choć na konia jarzmo wkłada, jednak nim sumie nie włada. Hej, Dio!
Etta, Dio!
Hej, ta stary!
Młody Jary!
Hej, Dio!
Etta, Dio! Etta, Miśka, Dio!
Wszystkich, co krew braci sają i co ludzkości nie znają, wrogów pobrałbym na furę i wywrócił w jakąś dziurę.
Hej, Dio!
Hej, ta Dio!
Hej, ta stary!
Młody Jary!
Hej, Dio!
Hej, ta Dio!
Natomiast także 1 sierpnia, ale w 1894 roku we Lwowie urodził się Wilhelm Orlik Rückemann, polski oficer, pionier polskiej broni pancernej. W latach 1910-1911 organizował skautowy oddział Zarzewia. W pierwszym gimnazjum realnym we Lwowie miało to miejsce. Późniejsze życie także związał ze Lwowem, bo na tamtejszej Politechnice rozpoczął w roku 1912 studia na Wydziale Budowy Dróg i Mostów. Podczas wojny polsko-bolszewickiej wyróżniał się jako zdolny dowódca polowy. Po wojnie w 1947 roku generał Orlik Rückemann przeszedł w stan spoczynku i pozostał na emigracji. Mieszkał w Londynie, a potem w Ottawie w Kanadzie, gdzie zmarł w roku 1986.
Dziękujemy bardzo Danielowi. Do naszego kalendarium dodałbym jeszcze jedną ważną kresową rocznicę. Otóż 1 sierpnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali w Nowogródku 11 sióstr zakonnych, nazaretanek, które dobrowolnie ofiarowały swoje życie za życie 120 mężczyzn i chłopców aresztowanych i przeznaczonych na rozstrzelanie. Uratowani od śmierci zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy przeżyli wojnę. Dziś szczątki sióstr spoczywają w nowogródzkiej Farze, a beatyfikacji sióstr męczenniczek dokonał papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, w 2000 roku. Z pewnością do historii sióstr nazaretanek z Nowogródka jeszcze wrócimy.
To tragiczna, ale jednocześnie piękna historia, panie Michale, wiary w Boga i dania świadectwa w tak trudnych przecież czasach. Dziękujemy Państwu serdecznie za wspólną godzinę spędzoną z nami i zapraszamy za tydzień, w sobotę, kilka minut po godzinie 17.
Żegnamy się z Państwem piosenką Na Wysokim Zamku, a my sobie z panem Andrzejem porozmawiamy o zachowaniu w muzeum.
Już się boję, panie Michale, no ale zgoda. Do usłyszenia Państwu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Przepaśnie, gdy nadchodzi wczesna wiosna, cudowny sen na jawie ci się śni, że stała się rzecz wielka, doniosła i radosna, na którą człowiek czekał tyle lat i tyle dni, że we Lwowie na wysokim zamku lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na ławeczce siedzi Uwan z mamką, jak za dawnych dobrych lat, że we Lwowie w Lyczakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen ma masz na karku. Krew się w żyłach odmlodziła, serce piane dusza Lwowem się upiła. Joj, mamuniu, my we Lwowie z nami Lwów. Nic nigdy nie wiadomo na tym świecie, któregoś dnia się skończy koszmar ten. Coś nagle się przekręci i w koło wieść poleci, że to już nie marzenie, że to już nie jest sen. A we Lwowie na wysokim zamku lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na laweczce siedzi Hulan z mamką, jak za dawnych dobrych lat. Że we Lwowie w Czakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen masz na karku. Krew się w żyłach odmłodziła, serce piany dusza Lwowem się upiła. Joj, mamuniu, my we Lwowie z nami Lwów. Lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na laweczce siedzi Hulan z mamką, jak za dawnych dobrych lat. Że we Lwowie w Czakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen masz na karku. Krew się w żyłach odmłodziła, serce piany dusza Lwowem się upiła. Joj, mamuniu, my we Lwowie z nami Lwów.